Magazyn kulturalny pod redakcją Liliany Sonik. Jak Państwo wiecie, zmarł Jan Lebenstein, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy i grafików. O rozmowę poprosiłam Krystynę Czerni, krytyka sztuki, autorkę tekstów próbujących rozsupłać tajemnicę siły ekspresji sztuki Lebensteina. Lebenstein miał zaledwie 69 lat, albo aż 69 lat. Nie był fanatykiem nowych tendencji w sztuce. Twierdził, że świat zalany jest tandetą. Nie lubił też konceptualizmu. Czy można go umieścić w jakimś nurcie, w jakimkolwiek prądzie, w jakiejkolwiek szkole?
Na pewno można przypisać Lebensteina do jakiegoś nurtu i od zawsze to czyniono, chociaż on się tym trochę denerwował, jak każda wielka indywidualność, ale on był od samego początku bardzo, bardzo osobny. Był outsiderem zarówno tutaj w kraju, jak i w Paryżu. On zaczynał w czasie, kiedy jakby przywracano honor figurze, można tak powiedzieć, to znaczy kiedy malarstwo figuratywne na nowo odkrywano, dlatego że po tych latach kompromitacji socrealistycznej, jak gdyby sam mimetyzm, sama zasada realizmu była podważana, była w jakiś sposób prostytuowana, stąd ta ogromna fala takiego malarstwa ekspresyjnego, niefiguratywnego. On w tym samym czasie zaczynał, był jednym z pierwszych, którzy jakby nadali nowy wymiar figurze, te jego słynne figury osiowe, figury we wnętrzach. I w jakiś sposób, mimo że jego sztuka szalenie się zmieniała i na pewno miała w sobie jakieś aluzje surrealistyczne, echa ekspresjonizmu, różnych tego typu nurtów, to pozostała wierna właśnie tej górze ludzkiej, całej historii człowieka.
A na ile jego sztuka była znana w Polsce?
Sztuka Lebensteina na pewno była jakimś mitem w Polsce, ale ten nimb jakieś legendy dotyczył przede wszystkim jego malarstwa wczesnego, właśnie tego z powodu, którego został w Paryżu i dostał nagrodę, właśnie figur osiowych. Przywykło się uważać, że ten wielki, prawdziwy Lebenstein to właśnie to malarstwo lat 50., początku 60. I mówiło się tak, że potem on ewoluował w kierunku jakiejś takiej bardzo rozgadanej, trochę eklektycznej mitologii, nie do końca zrozumiałej. Niektórzy twierdzili wręcz, że to jest jakaś ślepa uliczka. Teraz się to trochę zmienia, dlatego że po pierwsze czasy się zmieniły i tego typu sztukę, bardzo taką erudycyjną i bardzo bogatą w różne wątki mitologiczne, się na nowo odkrywa i na nowo docenia. A po drugie dlatego, że wreszcie możemy się przyjrzeć temu malarstwu, bo poczynając od 1992 roku, jak gdyby jest taki wielki powrót Lebensteina. Wtedy miała miejsce wielka wystawa retrospektywna w Zachęcie. Wydano wielki katalog i zaczęliśmy na nowo jak gdyby odkrywać tę sztukę. I los tak chciał, że właśnie na sam koniec życia Lebensteinowi było dane uczestniczyć w pewnego rodzaju, no można powiedzieć nawet w triumfie jego sztuki, dlatego że ta wielka wystawa, która teraz krąży po Polsce, na wernisaż której przybył właśnie do Krakowa, wystawa Etapy, której komisarzem jest pan Piotr Kłoczowski, no jest wspaniałym takim przeglądem, bardzo nietypowym, ponieważ w dużym stopniu złożonym z obrazów pochodzących ze zbiorów prywatnych, które przedtem nie były znane. I ta wystawa się cieszy się ogromną popularnością, spotyka się z wielkim takim odzewem. Ja miałam to szczęście, że byłam w Lublinie, gdzie po raz pierwszy w polskim mieście, poza Paryżem, pokazano tą wystawę, bo ona wcześniej była w Instytucie Polskim w Paryżu. Potem ta wystawa przyjechała właśnie do nas, do Krakowa. Teraz jedzie do Gdańska. Potem będzie w Warszawie. I za każdym razem to jest troszkę inna wystawa, bo inny jest układ, trochę inny jest zestaw tych prac. Widziałam, jak strasznie Lebenstein się cieszył tym, że przychodzą takie tłumy, że to jest tak żywo odbierane. A jest coś na rzeczy, że w tej chwili właśnie pod koniec tysiąclecia ta sztuka zaczęła przemawiać jakimś na nowo świeżym tonem i głosem, że jemu się udało utrafić bardzo we wrażliwość wczesną. i także młodzi ludzie, młodzi historycy sztuki bardzo żywo to odbierają. No, najlepszym dowodem jest to, że u nas w Instytucie Historii Sztuki na UJ-cie w tej chwili są pisane 3 prace magisterskie równolegle o jego twórczości, jeszcze zanim przyjechała ta wystawa, także on w jakiś sposób jest na nowo odkrywany.
To rzeczywiście szalenie interesujące. A proszę powiedzieć, czy Lebenstein uważał się za spadkobiercę wielkich mistrzów?
On chyba o tym marzy, żeby być takim spadkobiercą. Był człowiekiem tak skromnym i powiedziałabym, że nawet nieśmiałym, że może nigdy by tego nie powiedział, że jest. Ale zawsze podkreślał, że żaden artysta nie bierze się znikąd, że wszyscy jesteśmy dłużnikami przeszłości. I jak się widzi jego malarstwo, które jest tak szalenie zanurzone w przeszłości, to wielcy mistrzowie to nie tylko jakaś niedaleka przeszłość, ale to przecież i antyk, i Bizancjum, i wszystkie starożytne kultury, których cytatów tych kultur było mnóstwo w jego malarstwie. I ja myślę sobie, że takie prawdziwe, głębokie odczytanie tej sztuki to jeszcze przed nami. Że teraz jak to dzieło się już zamknęło, niestety, zapewne przedwcześnie. No to teraz będziemy je zgłębiać i odczytywać, dlatego że tam jest straszne bogactwo i jakichś literackich skojarzeń i historycznych.
A przecież Jan Lebenstein lubił mówić, że tak naprawdę maluje się ciągle jeden i ten sam obraz. Jaki to był obraz w jego przypadku?
Ja myślę, że to był obraz człowieka. Ja myślę, że to był obraz człowieka i to zarówno... Mówi się, że każdy malarz maluje swój autoportret, ale to był nie tylko jego autoportret, ale to był portret nas wszystkich, naszych emocji, naszych lęków, naszych strachów, naszych namiętności. No i to wszystko tam jest i dlatego ta sztuka jest taka głęboka, bo ona we wspaniały sposób łączy intelektualne jakieś wątki bardzo głębokie z emocjami szalonymi. To jest malarstwo naładowane emocjami. Lebenstein na pewno przez całe życie malował w obraz człowieka.
Chyba dlatego przemawia to do nas tak mocno dzisiaj, gdy kończy się wiek. Dziękuję za rozmowę.